Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Poseł Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pan poseł dawno niewidziany.
No właśnie, tutaj niewidziany, niemilany.
Gdzieś mijaliśmy się najwyraźniej, ale to pewnie w dużej mierze
w związku z tym... Jak pan dzwonił do mnie, to już byłem w Warszawie i...
Tak.
Ale teraz będę już trochę częściej.
No właśnie, o to chodzi. Miał pan wtedy dużo więcej obowiązków, zwłaszcza obowiązków ministerialnym. A pan zaskoczony był trochę tą decyzją premiera?
Co nie ukrywam, że bardzo zaskoczony i trochę rozżalony. I bym chyba okłamał wszystkich. Jakby
miałem wrażenie,
nieprawdy,
że pan się odnajdywał w tym miejscu.
Jest to trudny moment. No, tym bardziej, że niczym nie zawiniłem, a wiem, że te moje plany, takie naprawdę fajne, które znalazły szybko przecież w Radzie Ministrów 11 kwietnia 2016 został przyjęty szybko, to w niecałe pół roku. Młody zespół, fajnie pracowało się. Muszę powiedzieć, podziękowania, które dostałem, to był przemile zaskoczony, cały resort. Byli w moim pokoju, przyszli. Ja przychodzę do ministerstwa w czwartek, bo miałem 3 dni jak urlopu. Pierwszy dzień urlopu w jeździe do Monako. Dowiedziałem się przed 9:00, wchodząc do samolotu, że
stanę premiera jest
tak,
taka,
że będę dymisjowany o 12:00. Więc no, to było nieprzyjemne, ale no, trzeba się wszystkim pogodzić i trzeba żyć.
Pewnie tak samo jak dla pana było nieprzyjemne, tak samo dla innych wiceministrów.
Tak, było zaskoczenie, bo szczerze, tak. Pan wojewoda Polski przyjechał w czwartek do mnie specjalnie z Opola, podziękował za to wszystko, piękny list podziękowania i cały czas będę dalej wspierał, bo naprawdę mamy dużo do zrobienia i chyba gdzieś tam ktoś nie zauważył tego, że nasze ministerstwo jako jedno z nielicznych jest rozwojowe. Przypomnę, 11 stycznia z decyzją pana premiera Morawieckiego duży dział, gospodarka wodna, która była w Ministerstwie Środowiska, który był tam w randze podsekretarza stanu było dowodzone, cała ta gospodarka wodna przeszła do nas, do nowego ministra. Powinniśmy dostać dodatkowego, to nam jeszcze można powiedzieć, zostałem usunięty.
Ale myśli pan, że tu sytuacja się jeszcze może zmienić?
Mam nadzieję, że będę chciał się spotkać z panem w krótkim czasie, pana Morawieckiego, porozmawiać w ogóle, bo uważam, że jest to w dłuższym czasie paraliż tego ministerstwa. Bo oprócz tej normalnej działalności, którą jest to ministerstwo, ma wiele takich funkcji, które musi to robić. Interpelacje, odpowiadanie na interpelacje, bycie w Sejmie, na wszystkich komisjach, a ich teraz będzie dużo, bo to zarówno środowisko i nasza branżowa Komisja Gospodarki Morskiej, Żeglugi Śródlądowej. Dalej są zapytania, odpowiedzi w Sejmie. Są też ustawy, teraz coraz więcej tych ustaw będzie. I w Senacie trzeba być na tych wszystkich. Jest też kilkanaście zespołów między komitetów międzyresortowych, który trzeba być. To wszystko w randze sekretarza, podsekretarza stanu. I to są te...
A takie... wie pan, co mówi się tutaj w województwie lubuskim? Bo część osób, a to pewnie dotyczy każdego województwa, na wszystkie rzeczy nie patrzy tylko i wyłącznie z perspektywy Warszawy, z perspektywy rządu, ale mówią w ten sposób. Osłabiła nam się sytuacja nieco w województwie lubuskim, bo straciliśmy
Nie ukrywam, że bardzo dużo się poświęcałem całemu regionowi, między innymi Zielonej Góry, to zawsze będę cenił, zawsze tutaj większość życia spędziłem, bo wychowałem się w Bajmoście, urodziłem się co prawda w szpitalu w Zielonej Górze 25 marca niedawno, akurat w Niedzielę Palmową i teraz po 62 latach Niedziela Palmowa jest, więc raz w życiu powtarza się coś, co...
Cykl
taki pewien. Więc urodziłem się. Tu się w Bajmoście się wychowałem, a tutaj spędziłem i technikum do elektrycznego, które chodziłem, wyższa szkoła i pierwsza praca w komunalnym przedsiębiorstwie remontowym. Dzisiaj chcę oddać to wiedzę, bo dużo się nauczyłem, muszę powiedzieć, wiem doświadczenia, jak rozmawiać i te rzeczy, które się udało zrobić, mam nadzieję, się nie skończy, bo chcę to miasto, i to jest moje marzenie, jeszcze przed śmiercią, dożyć takiego, że będzie 200 tysięcy mieszkańców.
No spokojnie,
mieszkańców.
Panie pośle, to jest... Jeszcze
trochę nie
czasu
tak szybko. Chciałbym jeszcze dużo zrobić, mówię pozytywnie dla
gospodarki. Ale wie pan, że o Jerzym Maternie wiele osób, i to czasami z zupełnie innej politycznej parafii, powiedziałbym, mówi tak. Pracowity, myśli o tym województwie, myśli o mieście. Czasami tak. Są to takie osoby, o których pewnie pan by nawet nie pomyślał, że mogą się tak
i
dobrze
powiem szczerze, najwięcej dostałem podziękowań, bardzo serdecznych podziękowań od tych ludzi, których bym się w życiu nie spodziewał. A zadzwonili z całego kraju, zdziwieni w ogóle, co, jak te środowiska naprawdę opolskie, tutaj Wrocław, Szczecin, bo tutaj może żegluga nie jest tak bardzo utasamiana w Lubuskim.
Oczywiście.
A tutaj będą największe, można powiedzieć, inwestycje. Czekają nas, przecież już za chwilę będzie studium wykolności.
Rozmawiamy teraz, jeżeli mu maternie będzie trudniej jako posłowi, a nie ministrowi zabiegać o pewne rzeczy w Warszawie?
Nie, ja już
no specjalnie wiele
mnie,
się nie zmieniło. Tak? Ścieżki ma pan już tam wybiegane.
Tak, będzie jeszcze więcej troszkę czasu, a będę, mówię, poświęciłem się, chcę tu dwa takie projekty duże zrobić w Zielonej Górze, to ściągnąć dużego inwestora, co mówiłem. Miasto się w końcu zrozumiało i dogadaliśmy się, mam nadzieję, i jest te 400 hektarów i robię wszystko, żeby codziennie myślę o tym i zabiegam. Teraz trzecią instytucję poznam, dzięki pewnemu przyjacielowi zapoznam je z szefem, to jest Polska Agencja Rozwoju Przemysłu, tam gdzie, to jest ta agencja, która ściągnęła na Dolny Śląsk duże inwestycje rzędu miliardów złotych i mam nadzieję, że to się uda.
A myśli pan, że skoro mamy już teren, to...
Polski Fundusz Rozwoju chce mi pomóc, powiem szczerze, w
tak,
prawie
czy jest
wodnym.
Szansa, żeby przyjechał do Zielonej Góry
przyjadą
tak potężny
tutaj
inwestor?
Przyjadą i mówię, jeszcze trochę poczekać, bo to nie jest łatwo, ale miasto robi wszystko i tutaj dziękuję w tym momencie, że to robi, że pochyliło się, bo my mamy wspaniałe naprawdę warunki, jeśli chodzi o infrastrukturę. Tego, co marzyliśmy przez wiele lat. Jest Eska, w końcu już w Lubuskim przechodzi i praktycznie koniec roku to już będziesz do Bolkowa.
Prawie od, no to no, się bardzo dużo
co
zmieniło.
Prawda, nie od Świnoujścia jeszcze, ale też tam wiem, że ostatnie przetargi lada moment będą. Będzie też Bolków, granica państwa. Wiem, bo byłem często na Dolnym Śląsku, że już Czesi też rozpoczynają budowę Eski dalej tam na terenie Czech, więc to się uda. To jest piękne połączenie. Mamy lotnisko, które coraz to już lepiej funkcjonuje. Lot wspaniale zaczyna realizować te cele. Bardzo dużo wiem, że jest pasażerów i trzeba tylko jeszcze lepiej to wszystko rozwinąć, więcej połączeń, chociażby na Ukrainę, przecież tutaj dużo jest Ukraińców i innych takich ciekawych rozwiązań do Anglii czy do Frankfurtu i raz w tygodniu powinny być te loty.
To no miasto teraz ogłosiło przetarg na loty, które będą takimi lotami czysto wakacyjnymi.
No ale, najbardziej,
ale jeśli pojawiłyby się osoby, to dlaczego nie lecieć z Babimostu do Turcji?
Mówię, trzeba dokończyć tą infrastrukturę na lotnisku i to jest ten drugi potencjał, czyli mamy drogi, Eskę, mamy lotnisko, zaplecze, wszystko jest 20 minut do pół godziny. To jest to, co biznes potrzebuje.
To jeszcze potrzeba nam teraz inwestycji w kolej, wie pan, bo jeśli jeszcze kolej się tu zmieni...
Będzie remontowana, z panem Bittem dogadaliśmy się. Będzie dodatkowo oprócz tego programu regionalnego drugi etap modernizacja Zielonogóra z Bąszynek. One lada moment rusza i tam ten drugi projekt na Gorzów Krzyż, nie? I będzie robiona dodatkowo za 30 milionów z budżetu państwa modernizacja mostów po morsku, bo tam jak pan zauważy, jedąc z Bąszynka, wjeżdżając już na mosty, zwalniamy prawie do 40 kilometrów. On jest w bardzo złym stanie i on będzie remontowany. Też robimy, chcemy zrobić bypass, żeby z Bajmostu do Suluchowa jadący przez lotnisko port mijać. To jest też takie, chcemy to zrobić. Dalej z Suluchowa, żeby dostać się do Cigacic, bo liczę, że w przyszłości, za te 10 lat, port w Cigacicach będzie takim naprawdę dużym portem. Mam nadzieję, że wzrośnie też, będzie to punkt też intermodalnego transportu, że z jednej strony będzie dojazd koleją, z drugiej strony rozmawiałem z panią marszałek kilka miesięcy temu, żeby zrobić od wodnicy w Sulechowie ekstra drogę, to jest 4 kilometry, nie więcej, do portu. No, naprawdę my jesteśmy Zielona Góra, przecież już też można powiedzieć rzecznym miastem. Patrzmy dzielnicę
Nowe Miasto.
Nie, Nowe Miasto, no tak. Jest tam, można piękny bulwar zrobić w przyszłości. Uważam, że powinniśmy zrobić ładne, zagospodarować tą dzielnicę i w każdym razie przyszłość jest w Rzeckach i to widzimy na dłuższych odcinkach. Więc tutaj przyjście takiego przemysłu, prawdziwego zdarzenia jest dzisiaj naprawdę oczekiwane. Mamy wszystko. Naprawdę mogę dzisiaj powiedzieć i kolej też przecież remontowana i śledzę cały czas. Jest, będzie do, od Szczecina do Międzylesia. To jest ważna ta C59 linia kolejowa. Też jest to, będzie naprawione. Czyli wszystko północ-południe. My jako nasz resort zakupiliśmy ostatnio przez spółkę PZZ dodatkowy prom i Kłajpeda Świnoujście, bo widzimy duży ruch i właśnie takim bypassem, żeby nie po drogach do Szczecina,
tylko przemieszczać się również dalej,
przemieszczać się na południe. Więc to robimy i to widzi pan premier Morawiecki. Wpływy z portów w tym roku, w zeszłym roku, to jest 40 miliardów dodatkowych odsłonych towarów. Styczeń do stycznia, powiem tylko, w Gdańsku przyrosło 30%. Każda jest złotówka zainwestowana dzisiaj w porty, co kiedyś jeszcze nie zwracało się w 11 latach, to teraz niecały rok się zwraca złotówka zainwestowana w porty. Jest przeogromny. Chcemy zainwestować w ciągu kilkunastu lat, 13, 14, 25 miliardów w porty, a pozostałe 70 miliardów w rzeki. Mam nadzieję, i tu rozmawiamy, już rozmawiam często z naszym ministrem, żeby ustalić priorytet przyszłej prezydencji, przyszłej perspektywy 2021-2027, a pod to się przygotujemy nasze projekty, żeby przynajmniej dwie duże inwestycje.
Ale to jeszcze odległa przyszłość, panie tak pośle. A zajmijmy się tym, co się wydarzy zdecydowanie
bliżej.
Można
dużo opowiadać, ale
oczywiście.
I tym żyłem. Się... Żyłem cały dzień i też myślałem o naszym województwie.
Bo, no właśnie, przenieśmy się do województwa, zwłaszcza, że wybory samorządowe nam się zbliżają. No tutaj wszyscy będą pewnie mocno zbierać się i formować szeregi przed tymi wyborami na każdym szczeblu, tak od szczebla wojewódzkiego przez szczebel miejski. Prawo i Sprawiedliwość na pewno przygotowane już do tych wyborów. Macie już określoną, konkretną strategię?
Tak, już spotykamy się. Wczoraj już było to spotkanie dwóch komitetów z Zielonej Góry i z powiatu zielonogórskiego. Będziemy teraz faktycznie co tydzień się spotykali. Chcemy zaraz po świętach, czwartek, bo po
jaki jest stan na te wybory? Myśli pan, że uda wam się zdobyć więcej mandatów niż do tej pory w sejmiku?
To jest przede wszystkim dwa priorytety. Oczywiście uzyskać najlepszy nasz kandydat na prezydenta. Nie będzie łatwo z urzędującym, ale to będzie też mobilizowało urzędującego.
A jak z waszym kandydatem? Bo on to miał być znany do końca lutego,
będzie,
jeśli dobrze pamiętam.
Zaraz po świętach, no, bo chcemy z programy. Marca. Kończymy program, nie ukrywam, że trochę późno.
Ale ustaliliście już konkretnie, bo wcześniej mówiło się
program,
o tym, że to dwa, trzy nazwiska wchodzą w grę.
Tak, już właściwie jest jedno nazwisko. Lada moment będzie.
Piotr Barczak?
To już zobaczymy po
świętach.
Ja
z panem Kazimierzem Łatwińskim jakiś czas temu rozmawiałem i spojrzałem na kwestię startu w wyborach historycznie. Ja panu powiem jak. Kazimierz Łatwiński był kandydatem na prezydenta.
2006.
Potem?
2010 ja byłem.
Jerzy Materna. Potem
był Jacek Budziński. No.
Czas na Piotra Barczaka.
No,
jego kolej. A wcześniej przecież pani prezydent Bożena Rolnicz.
To jest takie co święto raz na 4, bo za chwilę będzie raz na 5 lat, bo jest nowa kadencja, już będzie 5-letnia. Więc w związku z tym no walka będzie duża. Mam nadzieję, że będzie to taka walka fair i będziemy rozmawiać na argumenty, bo chodzi o to, żeby przede wszystkim mieszkańcy skorzystali z tego wszystkiego.
Oczywiście.
Żeby był rozwój, bo ja widzę teraz perspektywy tych 12 lat, jak w ogóle Warszawa nas widzi. Jak nasza partia, też nie ukrywam, że nie jest to takie różowe. Zawsze się patrzy na te duże, które mają tam pół miliona mieszkańców, jak Warszawa, Łódź, Wrocław. Tutaj zdobycie tego miasta to jest kluczowe. A gdzieś tam taka Zielona Góra, sobie daleka, ładna Zielona Góra, już mniej. Ale my chcemy możemy tutaj lokalnie spróbować powalczyć.
Pan, no w tej chwili jesteśmy szóstym miastem w Polsce, to teoretycznie no z Warszawy to powinniśmy być to bardziej widzialni.
Że mamy w końcu raz coś takiego, że możemy duże inwestycje i jest teraz powód do tego, żeby to zrobić. Naprawdę mamy super położenie, wszystko idzie w dobrym kierunku. Ważne, że ten lotnisko jest...
I wie pan, i na mapie mamy inwestycyjnej nawet... Polski też już jesteśmy zauważani. Wystarczy spojrzeć
pola golfowe mamy przecież. Tak. To też jest strefa ważne w Kisielinie, dla biznesu.
Która właściwie
biznes potrzebuje wszystko. W ciągu pół godziny on musi się wszędzie znaleźć. Czy lotnisko, oczywiście, ma helikopter, dalej się może przemieszczać. Mamy dodatkowe przylepie, wspaniałe przylepie.
Wie pan, też. Inwestorzy się tu pojawiają. Strefa w Kisielinie praktycznie cała zapełniona, jeżeli porozmawiamy na przykład z panem teraz... Stanisławem Iwanem, wiceszefem Ostrowskiej strefy, mówi kolejne umowy będziemy podpisywać.
Takiego naprawdę giganta, bo tu wtedy on nam zapewni coś takiego, jakby można powiedzieć, że rozwój uczelni, szkół zawodowych, to jest ważne, a pośrednio, nie ukrywam, zawsze kocham też sport.
Ale o czym pan myśli? Branża motoryzacyjna? Bo o tym
zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie miasto przygotowało teren, to jest ważne. I teraz musimy zabiegać, będę właśnie w tych wszystkich agencjach, rozmawiam z jednym, drugim, trzecim, jedne nawet dzięki temu, że pomogłem w rozporządzeniu o taryfach, pomóc właśnie Polskiemu Funduszu Rozwoju. On się zrewanżował i powiedział, w krótkim czasie przyjedziemy, zrobimy tutaj takie wsparcie dla miast, takim między innymi jak Zielona Góra, żeby dalej pozyskiwać środki. Wiadomo, że każdy gdzieś tam jest jakoś zadłużony.
A w tych rozmowach mówi się też już o obwodnicy południowej, której
tak,
zresztą pan był gorącym zwolennikiem.
Przed, ostatni piątek przed, właśnie to był mój ostatni piątek urzędowania. Jeszcze podpisałem jedno rozporządzenie, bo nasz premier, minister był na Litwie i pomagłem. Byłem z Generalną Dyrekcją Dróg, spotkanie z Generalnej Dyrekcji Dróg i razem z prezydentem i z naszym dyrektorem tutaj z Zielonej Góry ustaliliśmy, że za darmo Generalna Dyrekcja Dróg zobowiąza się do udostępniania laboratoriów, inżynierów. Oni już właściwie są od wielu miesięcy, ale pomogą tej ważnej inwestycji, żeby nie stracić. Jeżeli będzie trzeba dodatkowych, ja tu zdeklarowałem się panu prezydentowi, że będzie trzeba trzeci pas w któryś momentach, takich odcinkach, że to będziemy zabiegać o to, żeby udało się to zrobić. Mówię, to
jest historyczny moment. Że jest wielu przeciwników takiej inwestycji. Są tacy, którzy mówią, świetny pomysł.
Po czasie, powiem tak, jak się remontuje...
Nawet w pańskim ugrupowaniu byli tacy, którzy mówili głośno.
I zdaję sobie sprawę, dostawałem za to trochę pobat, ale ja się tego nie przyjmuję, bo każde miasto chciałoby mieć taką obwodnicę i mieć dookoła praktycznie ring. Ono dużo nam pomoże. I naprawdę po latach wszyscy podziękują za to i prezydentowi, i temu, który wspomagał, bo mówię, moje tu serce bije i będzie biło i chcę, bez względu na to, kto będzie rządził, ważne, żeby szedł i prior rozwijał się. Wykorzystajmy to, że dzisiaj mamy innowacyjną gospodarkę, rozwija się wiele branży, mamy szansę. Dobrze, że te nowe autobusy zakupione, te eko
elektryczne. Pierwsze takie miasto w Polsce, które
tak,
taki tabor elektryczny.
Tak, szansa, też to był dobry pomysł, uważam, dobry. Pan, wiem, że pan Iwan, senator Iwan pomagał w tym dziele i cieszę się, że to
wie pan,
będzie...
To też jest jeden z priorytetów, o których mówi rząd. Stawianie na tego rodzaju rozwój, jeśli chodzi przede wszystkim o motoryzację. Bardzo często pan premier wymienia nazwisko profesora Beneska z Uniwersytetu Zielonogórskiego, który zajmuje się
jest
właśnie między innymi tymi rzeczami.
Jest pomysł też powiatu Szklosińskiego, że chcemy właśnie tą mobilność iść i PKS chcemy uruchomić, żeby też zakupił w tak zwanym programie norweskim 30 autobusów i obsługiwał właśnie cały powiat Krośniński tymi elektrycznymi autobusami. Są pomysły i chcę właśnie tu uczestniczyć. Naprawdę jakoś wiem, że pewien żal jest, że nie zrobiłem tego dzieła, które rozpocząłem, jeśli chodzi o Odrzańską Drogę Wodną i w ogóle Wisłę, ale będę dalej się cały czas przypatrywał temu i oczywiście większą siłą będę chciał pomagać tutaj Zielonej Górze.
A razem z pańską dymisją osłabiła się trochę pozycja Zielonej Góry na tle dwóch stolic, ale na tle dwóch stolic w województwie lubuskim. Gorzów, Zielona Góra.
Trudno, trzeba iść dalej, z pokorą to wszystko przyjmować, ale nie poddawać, to cię nie osłabi, to cię wzmocni, i tak mówią i wiem, że to trudne dni były dla mnie, dla rodziny i jest takie pewne rozgoryczenie, no ale trudno, tak to bywa, że nic na wieczność i trzeba cały czas być w tym, że no nie wiadomo kiedy, mam nadzieję, chciałbym jeszcze służyć jako poseł wiele lat, no czy uda mi się, to
wiele
nie
osób
wiem.
Mówi, nie będzie materny w Warszawie, będzie częściej w województwie lubuskim. I częściej będzie pukał do tych różnych
tak,
drzwi, do których
pukał
wcześniej.
Tak, na pewno dalej będę pukał, bo te drzwi są otwarte i szanują mnie tam. Wiem, że nie, nigdzie nie robiłem coś takiego, żeby gdzieś mścić się, czy za coś, czy z tego uznałem, że pan Grubarczyk akurat prosił mnie o to, żeby ustąpił, więc zgodziłem się, nie robiłem, że a może ten drugi, albo ten trzeci. Po prostu uznaję zawsze i staram się zawsze z tego jakoś wyciągnąć wnioski i mam nadzieję, że ty mówię, to co nie, cię nie osłabi, to cię wzmocni i będę dalej dla tej Zielonej Góry służył. Wiem, że wielu to nie pasuje, ale wbrew
temu pewnie
wszystkiemu.
W pańskich szeregach niektórym nie będzie pasowało,
ale
no jak w życiu,
tak? Też już widzą, rozumieją tą obwodnicę. Naprawdę, wczoraj mieliśmy też taką krótką dyskusję na ten temat i ja się cieszę, że ta obwodnica jest. To jest naprawdę, ja widzę, jak czekają wiele miast na to, żeby...
Oczywiście, no,
żeby
z jednej strony obwodnica, z drugiej pan mówi, że jest zadowolony z tego, że będzie ten 400 hektarowy kolejna strefa inwestycyjna, a też są tacy, którzy mówią,
są,
że to nie jest dobry pomysł.
Że umiemy się dogadać. Ja chcę to położyć. Codziennie myślę, naprawdę codziennie myślę o tym, żeby jakoś to dalej iść. I liczę też to mieć. Nie ukrywam, że specjalnie dla mnie przełożyli to po 20 kwietnia nowy odwiert, który będzie koło Lubiszyna, Lubiszyn chyba, tak, jak się nie mylę, miejscowość. Ta firma kanadyjska Koper. Mam nadzieję, że uda się zrobić tak zwany deal, żeby Polski Fundusz Rozwoju razem z tą firmą utworzyli tu w Zielonej Górze, żeby było stolica tego całego przedsięwzięcia, tak jak jest
no,
w Lubiniu, jest KGHM, tak tutaj chciałbym, żeby to było i odbijało i wiem, że tylko nie ukrywam, że to powiem, że tylko dzięki mnie oni jeszcze tu powiedzieli, że są. Że cały czas są nadziei, że uda się, to są zdeterminowani.
Ale proszę sobie zwrócić uwagę na to, jak są cierpliwi przede wszystkim,
bardzo,
bo niejedna firma już zawinęła by się i wyjechała do siebie.
Ale wiedzą, że tutaj można wiercić, mają wspaniałe, nowoczesne technologie, które by się przydało dla KGHM-u. Ja to cały czas mówię, że KGHM potrzebuje takiego partnera małej rywalizacji. Ona nic nie spowoduje to, że zagrożenie jakieś będzie dla państwa. Bo przecież wspólnie mogą, KGHM dzisiaj ma 30%, prawda? Tak samo może wejść Polski Fundusz Rozwoju kapitałowo 30%. Oni się zgadzają, chcą tego i mieć kontrolę nad wszystkim. To dostawa tej rudy może być do Głogowa. Bo oni
a przy okazji to byłby potężny skok w rozwoju naszego
wtedy tutaj
rynku.
Lubuskie, Zielona Góra by poczuła Eldorado. Naprawdę poczułaby taką siłę, wysokie zarobki.
To... I tego, panie pośle, życzmy sobie
no
na
i to jest moje... marzenie, które chciałbym, żeby się spełniło, a kto nie ma marzeń, to zapraszam. I przede wszystkim życzę na święta bardzo spokoju, dużego spokoju i rodzinnie, żeby to spędzić i Chrystus, mam nadzieję, zmartwychwstanie ponownie i daj nam nadzieję. Wszystkiego dobrego życzę na święta.
Poseł Jerzy Materna, dziękuję serdecznie za rozmowę.